Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Na placu Świętego Piotra trwa modlitewne czuwanie w intencji pokoju. Przewodniczy mu papież Franciszek. Na papieski apel o modlitwę i post w intencji pokoju odpowiedzieli na całym świecie chrześcijanie różnych wyznań, muzułmanie, Żydzi oraz niewierzący. 7 września zapraszam na wieczorne aktualności. Plac Świętego Piotra, kościoły, meczety, cerkwie, prywatne domy i place miejskie. Praktycznie cały świat zjednoczył się dziś na modlitwie o pokój, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka.
Vogliamo un mondo di pace.
Chcemy świata pokoju, chcemy być ludźmi pokoju. Pragniemy, by pośród tej naszej społeczności, szarpanej podziałami i konfliktami, wybuchł pokój. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny, bo pokój jest darem zbyt cennym i musi być wspierany i chroniony.
Tysiące ludzi dobrej woli, którzy szczelnie wypełnili dzisiejszego wieczoru plac Świętego Piotra, zawierzało kwestię światowego pokoju Bogu przez ręce Maryi. Wielokrotnie zabrzmiało dziś wołanie: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami.
Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Przed rozpoczęciem czuwania kilkudziesięciu księży przez 2 godziny w różnych językach spowiadało wiernych. Sakrament pojednania sprawowany był na prośbę papieża Franciszka, który wskazał, że prawdziwy pokój rodzi się w sercu człowieka pojednanego z Bogiem i braćmi. Błagalna modlitwa o pokój rozpoczęła się od wezwania Ducha Świętego i intronizacji ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Jest ona patronką Rzymu i właśnie u jej stóp mieszkańcy tego miasta wielokrotnie modlili się w trudnych sprawach.
Ave o Maria, piena di grazia.
Następnie odmówiono różaniec. Po papieskiej medytacji na temat pokoju rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. W jej trakcie odmówione zostaną modlitwy o pokój 5 papieży: Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI. 4-godzinne czuwanie zakończy się papieskim błogosławieństwem. Także Benedykt XVI włączył się w dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Na modlitwie o pokój papież emeryt czuwał w swej prywatnej kaplicy. Zachęcając do modlitwy o pokój w Syrii, Franciszek wskazał, że wojna odbiera przyszłość i zabija nadzieję.
Quanta sofferenza!
Ileż cierpienia i zniszczeń, ileż bólu przyniosło i nadal przynosi użycie broni w tym umęczonym kraju, zwłaszcza pośród bezbronnej ludności cywilnej. Pomyślmy, jak wiele dzieci nie ujrzy już światła przyszłości.
W nawiązaniu do tych słów papieża szczególny wymiar miał dzień postu i modlitwy w Indiach. Jego głównymi bohaterami były dzieci, które w swych kościołach, parafiach i wspólnotach modliły się na różańcu za swych cierpiących rówieśników. Ta inicjatywa nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że połowa z 2 milionów syryjskich uchodźców to dzieci. Cierpienie dzieci jest ogromne, ale i ich modlitwa ma ogromną moc, mówi nuncjusz apostolski w Syrii, arcybiskup Mario Zenari.
Znaczące jest, że modlitwę papież połączył z postem. Praktyka ta jest ważna zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów, łącząc nas dziś jeszcze bardziej. Pamiętajmy ponadto, że w Syrii i nie tylko tu miliony ludzi cierpią od 2 lat przymusowy post. Jeśli uświadomimy sobie, że głód dosłownie zagląda im w oczy, ponieważ nawet jeśli jest jedzenie, to i tak nie mają za co go kupić, to inaczej spojrzymy na nasz własny post. Głodują też dzieci. Ten dzień naszego dobrowolnego postu pozwala nam okazać solidarność z tymi ludźmi i tymi dziećmi, które przymusowo poszczą od wielu, wielu miesięcy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Ojciec Święty, Kościół i jego reforma oraz Franciszek z Asyżu i Ignacy z Loyoli, którzy są szczególnie bliscy obecnemu papieżowi. To tematy rozmowy księdza Leszka Gęsiaka z ojcem Zdzisławem Kijasem, autorem książki Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin, teolog, aktualnie pracujący w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Witam ojca bardzo serdecznie.
Ja również bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Ojciec na co dzień pracuje i styka się ze świętością, z błogosławionymi przyszłymi, z przyszłymi świętymi. Czy praca ze świętymi może także uświęcić tego, który z nimi pracuje?
Mam taką nadzieję. Zresztą jak każda dobra praca, również i ta praca na pewno wpływa pozytywnie na pracującego, ćwicząc go w wielu różnych wymiarach życia i duchowego, i fizycznego. Także jest taka nadzieja.
Przy Ojca, święci to normalni ludzie, którzy żyją pośród nas. Nie wszyscy są beatyfikowani, nie wszyscy są kanonizowani. Jak rozpoznać takiego człowieka, który naprawdę swoim życiem idzie drogą do świętości?
Jak rozpoznać? Znaczy na pewno trudno osobie zainteresowanej rozpoznać samą siebie w swojej doskonałości. Do tego potrzeba innych, aby ocenili. Świętość, jeżeli autentycznie przeżywana, ma zawsze odniesienie do tych, którzy są obok, z którymi się pracuje, z którymi się żyje, wśród których się ewentualnie cierpi, czy spędza wakacje. Więc świadkowie życia danej osoby są taką miarą jakości jej życia. I dlatego w tych procesach niezwykle ważne są zeznania świadków. Jak oni odbierali osobę, w sprawie której rozpoczął się proces do przyszłej beatyfikacji.
Część świętych i błogosławionych to z całą pewnością ludzie wyjątkowi. To z całą pewnością postacie, które zmieniały bieg historii. Żyjemy w czasach nowego papieża, który mówi się, że jest właśnie postacią wyjątkową i postacią, która specjalnie została nam dana przez Pana Boga na te konkretne dni naszego świata. Czy ojciec podziela ten pogląd?
Znaczy, dla nas wierzących to jest wewnętrzne przekonanie, że Pan Bóg zsyła odpowiednich ludzi na odpowiednie czasy. Że opatrzność nigdy nie pozostawia bez pomocy tych, którzy pielgrzymują. I w tym samym kluczu odbieramy każdego z papieży i w tym kluczu odbieramy aktualnego papieża Franciszka, że jest on dany przez Boga nam, wierzącym, ale nie tylko wierzącym, również światu, aby wskazywał, zachęcał, czy ewentualnie karcił, czy chwalił to, co dokonuje się w życiu wierzących, w życiu innych ludzi, którzy patrzą na Kościół, aczkolwiek nie są członkami tego Kościoła, aby zabierał głos w kwestiach społecznych, czy politycznych, czy nawet ekonomicznych. Więc patrząc z tej strony, na pewno jest to osoba opatrznościowa. Chodzi o to, żebyśmy również potrafili odczytać jakość jego przesłania, czy sens jego obecności, czy znaczenie, jakie on wnosi do Kościoła.
Zapytałem o postać papieża Franciszka, bo w tych dniach ukazała się ojca książka Papież Franciszek, nasze marzenia o Kościele, wydana w wydawnictwie WAM, w której właśnie próbuje ojciec pokazać, że ten człowiek jest jakby przedłużeniem wielu świętych, wspaniałych świętych, których Kościół miał w swojej historii.
Tak, to było dla mnie interesujące. Byłem akurat na placu świętego Piotra w momencie jego wyboru, w otoczeniu również osób z Argentyny, które wręcz nie dosłyszały jeszcze nazwiska przyszłego nowego papieża, kardynała Bergoglio. I pojawiło się pytanie, w jakim kontekście on, który będąc jezuitą, przyjmując imię Franciszka, w jaki sposób jak gdyby odziedziczył bogactwo tych dwóch świętych, ale też i dwóch wspólnot zakonnych, które żyły w Kościele i co chce przekazać nam, czy o czym chce nam mówić. Jakie wartości wnosi do Kościoła współczesnego. Człowiek, jak sam przyznał, że jest z dalekiego kraju, o czym wspominał również Jan Paweł II, z dalekiego kraju, ale przynosi wartości nam bliskie, czy wręcz mówi o wartościach niezmienialnych. Pytanie było, co on wnosi, co on ma do przekazania, czego możemy się od niego uczyć, co on chce wnieść do Kościoła i co chce wnieść do życia każdego zwierzęcy, bo w sumie Kościół to nie jest jakąś instytucją, która funkcjonuje ponad życiem poszczególnych jego członków, ale realizuje się w życiu każdego indywidualnie, każdego zwierzęcy. Więc to było dla mnie pytanie i właściwie nadal jest pytaniem, co on może wnieść do Kościoła i co ja mogę, żyjąc w Kościele, od niego otrzymać.
No właśnie, wspomniał ojciec te dwie szczególne postacie, dwóch wyjątkowych świętych, które są ważne dla papieża Franciszka, mianowicie świętego Franciszka z Asyżu, Ignacego z Loyoli. I jeden i drugi, chociaż żyli w zupełnie innych czasach, posługiwali się zupełnie innymi metodami, to jednak każdy z nich na swój sposób przemieniał i ten świat, i współczesny im Kościół.
To jest interesujące, zresztą nie tylko w przypadku Ignacego i Franciszka, ale w przypadku każdego świętego, czy każdego człowieka o wielkich horyzontach, jest ważne, że jeden i drugi mieli mocne pragnienie zrobienia coś dobrego ze swoim życiem. Czyli doszli do momentu, w którym zauważyli, że tak nie może być, jak jest dotychczas, że coś trzeba z tym życiem zrobić. To jest Franciszek, to jest Ignacy, którzy oczywiście mają swoją piękną historię w życiu społecznym. Jeden jako syn kupca i jako trubadur, czyli mile widziany przez tą wspólnotę, w której przebywał dotychczas, Ignacy, który również z rodziny szlacheckiej i rycerz i osoba szanowana przez jakiś krąg ludzi, ale oni dochodzą w kontakcie z innymi wartościami, dochodzą do wniosku, że coś więcej mogą zrobić, że muszą zacząć jeszcze dodatkowo zmieniać w głąb. I dlatego jak gdyby to, co dokonało się potem w przypadku Franciszka Ignacego, było wypadkową tego, co oni zrobili ze swoim życiem indywidualnym. Bo ani jeden, ani drugi nie zamierzali tworzyć coś niezmienialnego, coś wiecznego, coś, co ma taką wielką wartość również i dla nas dzisiaj. Oni chcieli przede wszystkim zmienić siebie na lepsze, stać się bardziej jak gdyby przeźroczyści, czyli bardziej jaśni dla tego, co Bóg do nich mówi i czego od nich wymaga. I w tym kierunku idą też wypowiedzi aktualnego papieża, że zmiana następuje nie poprzez ewentualnie zmiany strukturalne, są również istotne, ale ta podstawowa zmiana ma następować we mnie, osobiście we mnie, czyli w tym dochodzeniu do pewnego ideału, który sobie nakreślę.
Wszyscy oczekują, takie było też oczekiwanie kardynałów, że nowy papież dokona pewnej reformy kurii rzymskiej, a może także przez to zreformuje trochę wizję drogi Kościoła na dzisiejsze czasy. Czy przykład świętego Franciszka i przykład świętego Ignacego rzeczywiście mu w tym pomogą?
Na pewno, w różnej formie. Z tym, że gdy chodzi jeszcze o wizję, myślę, że zmieniać Kościół, zmieniać struktury Kościoła, wiemy, że nie zależy to od jednej osoby. Przede wszystkim zależy to w pierwszym wymiarze od Boga. Na pewno od tych, którzy żyją w Kościele. Na pewno od sytuacji historycznej czy politycznej, jaka jest w świecie, bo Kościół żyje w świecie. Żyje życiem ludzi, którzy w tym świecie żyją. Więc nie jest to wyłącznie uwarunkowane od decyzji jednej osoby. I na pewno nie możemy rozliczać jednej osoby, czy te zmiany następują, czy nie następują, czy są szybkie, czy są powolne, bo to jest cały splot zagadnień, od których zależą zmiany. Na pewno Franciszek Święty i Święty Ignacy mogą nam pomóc, jeżeli podejdziemy do nich na poważnie, czyli nie tylko będziemy się zachwycać tym, co oni zrobili, ale jeżeli będziemy na poważnie ich zasady wprowadzać we własne życie. I to z pewnością zmiany nastąpią. Nie wiemy, czy nastąpią w momencie pielgrzymowania naszego życia, czy to one nie będą owocowały dopiero jakiś czas później. Ale bez wątpienia tych dwóch świętych, którzy jeden reformował Kościół nieświadomie w XIII wieku, inny reformował Kościół nieświadomie w XVI wieku, i to są takie równe kadencje. I teraz przychodzi papież, od którego się wymaga, żeby reformował, który sam chce, żeby dokonywała się reforma, wiedząc, że taka jest mowa Ducha do Kościoła, żeby się ciągle reformował. Czyli elementy chcenia są. Chodzi o to, żeby to chcenie stawało się rzeczywistością.
A w którą stronę ta reforma Kościoła pójdzie? Bo widać już, że będą pewne zmiany personalne, ale przecież nie chodzi o zmiany personalne na szczytach kurii rzymskiej. Chodzi prawdopodobnie o położenie nowych akcentów w misji, a zwłaszcza ewangelizacji Kościoła.
Trudno mi tutaj być prorokiem, ale odwołując się znów do przykładu Franciszka Ignacego, Myślę, że zmiany pójdą, czy powinny pójść w kierunku Kościoła coraz bardziej bliższego ludziom. Papież Franciszek mówi o potrzebie zbliżania się do zapachu owiec, żeby poczuć zapach, żeby pachnieć zapachem owiec, czyli zbliżanie się do człowieka konkretnego, tego radosnego i obolałego, w jakiejkolwiek sytuacji on się znajduje. To pokazuje życie Franciszka i to pokazuje życie Ignacego, że cały geniusz polegał na odkryciu wartości człowieka. Instytucja pojawiała się zarówno w życiu jednego, jak i drugiego, jako narzędzie pomocy dla konkretnego człowieka. No oczywiście Kościół od początku w tym kierunku idzie. Sobór bardzo mocno do tego nawoływał. Gaudium Spes była konstytucją, która bardzo mocno podkreślała ten wymiar personalny życia Kościoła. Redemptor Hominis Jana Pawła II też w tym kierunku idzie. Czyli oznacza, że musimy być ciągle wrażliwi, aby się nie dać zauroczyć jakimś ważnym instytucjom. One są na tyle ważne, jeżeli tylko pomagają konkretnej osobie, aby się podniosła, aby uwierzyła w siebie, aby dała z siebie możliwe najwięcej, a w sumie aby była święta. Kościół jest święty również dzięki świętości swoich członków.
Tak ładnie ojciec zatytułował swoją książkę Nasze marzenia o Kościele. Jakie są te marzenia, jakie są ojca marzenia o tym Kościele, który jest Kościołem naszej przyszłości?
Tytuł Nasze marzenia, nie moje marzenia, tylko żeby to były nasze marzenia. Moje marzenia osobiste mogą niekiedy odstawać od marzeń wspólnotowych, więc chodzi o to, żeby były marzenia wspólnotowe. To jest pierwszy temat. Drugi, żeby mieć marzenia. Zazwyczaj marzenia mają odcień bardzo pozytywny, więc my o sobie marzymy. Czy marzymy o dobrej przyszłości, czy o spotkaniu z jakąś miłą osobą, czy o dobrej pracy, czy nawet o wakacjach, które są zawsze czasem pewnego relaksu. Więc żeby mieć marzenia. Bo czasami odczuwa się wrażenie, jakoby współcześni ludzie zabiegani byli pozbawieni marzeń, gdyby nie tęsknili za czymś innym. Byli tak pod presją instytucji czy wypadków negatywnych, które spadają na nas codziennie, że są zubożali o marzenia, więc rozbudzić sobie marzenia. Ponadto o Kościele to znaczy, że ten Kościół nie jest kogoś, tylko nasz. I ja również, czy jako człowiek młody, czy starszy, czy osoba świecka, czy kapłan, powinien marzyć o moim Kościele, nie o naszym Kościele. Że to nie jest Kościół księży, czy Kościół biskupów, ale to jest również mój Kościół, ja też o nim powinien snuć marzenia o jakimś lepszym. Oczywiście to będą moje marzenia jako kapłana i franciszkanina, żeby ten Kościół był kimś, kto mi podaje zawsze rękę w sytuacji, w jakiej się znajduje. Żebym ja z nim znalazł schronienie, wsparcie, żebym się mógł dobrze poczuć, poczuł bezpieczeństwo, który mi pokazywał drogi, które prowadzą mnie do dobrej przyszłości, który mnie uczy, jak mam żyć, aby nie upadać. To są takie moje marzenia o Kościele, że będzie w nim pełno Chrystusa, że będzie w nim pełno świętości, że będzie w nim pełno siły, aby to życie nasze ciągle zmieniać na lepsze.
Myślę, że marzenia o tym, żeby było w Kościele pełno Chrystusa i pełno świętości, chyba są marzeniami wszystkich wierzących. Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę i spotkanie w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem był dzisiaj ojciec Zdzisław Józef Kijas, franciszkanin, teolog, aktualnie pracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bóg za was serdecznie, również bardzo dziękuję za rozmowę.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.